To słuchajcie, króciutko, wczoraj zaczniemy. Wczoraj jeszcze wieczorem dyskutowaliśmy, jaki generalnie temat ruszyć i padło na temat wolność.
Pięknie.
Dobrze mówię, Jacku? I oddaję głos Jackowi.
No cóż, to witam w takim razie wszystkich, którzy jeszcze... Witam w takim razie szczególnie tych, których wczoraj nie przywitałem. No i cóż, spróbuję coś powiedzieć. No. Tak naprawdę to była propozycja, żeby poruszyć temat odpowiedzialność. Ale jakoś tak myślę sobie, że do odpowiedzialności może też dojdziemy, ale chciałem wyjść z wolności, bo nie dotykając wolności, tak troszeczkę trudno tą odpowiedzialność do końca zobaczyć, bo ona jest wtedy taka groźna, taka nastroszona, taka niebezpieczna, taka niechciana, taka bardzo odpowiedzialna ta odpowiedzialność wtedy jest. A jak tak trochę od strony wolności, to może ona zmieni trochę oblicze, będzie łatwiej nam ją zobaczyć. Myślę sobie, że taki podstawowy podział wolności, jaki czasami daje się usłyszeć, to chyba jest dla Was oczywisty, czyli czym innym jest wolność ciała, czy wolność osobista tak zwana, a czym innym wolność wewnętrzna. I o tej wolności osobistej, wolności takiej przemieszczania się, prawda, i tej, którą powiedzmy sobie dzisiaj społecznie mamy, no nie będziemy mówić, bo ten temat jest chyba jasny. Natomiast pomówimy sobie o wolności wewnętrznej, czyli o tej wolności prawdziwej. O tej wolności, którą właśnie mamy, gdy przychodzimy na świat, którą najczęściej całkowicie nieświadomie, jako całkowicie zależne od otoczenia dzieci tracimy, a później gdzieś tam mamy w sobie taką potrzebę odnajdywania i często odnaleźć nie potrafimy. O tej wolności, która pozwala właśnie być nawet w zniewoleniu zewnętrznym, a jednak nie mieć poczucia utraty wolności. O tej wolności, którą właśnie bardzo jakoś tak dotykalnie pokazało chrześcijaństwo i te wspólnoty, które powstały zaraz po śmierci Pana Jezusa, zaraz w pierwszych latach działań apostolskich, które, jak przecież wiecie, historycznie powstawały również w tamtych realiach, gdzie było po prostu niewolnictwo. Byli ludzie, którzy byli niewolnikami, a byli też chrześcijanami, tak? I właśnie w Panu byli równi. Zależni fizycznie, zależni prawnie, zależni pod każdym względem. To nie taka dzisiaj niewolnictwo typu, nie wiem, praca, tak? Mówimy, że jesteśmy z niewolnikami w pracy. To nie tego typu niewolnictwo było, to była własność człowieka w ręku człowieka. I mimo tej własności przecież nie chodziło o to w chrześcijaństwie, żeby uwalniać z tejże zależności, tylko żeby uwalniać z tego, co jest w nas, w zniewoleniu wewnętrznym. I to było możliwe. Niewolnicy stawali się również chrześcijanami i byli poczucie wolności, odzyskiwali poczucie wolności. Trochę to jest taka sytuacja też, myślę, dzisiejsza, nasza. Trochę tak właśnie, jak mówimy o tej pracy i też o jakichś innych relacjach, szczególnie relacjach małżeńskich. Często się mówi, a ja tak słyszę, że ludzie czują zniewoleni w małżeństwie. Ten symbol, który jest na stronach sycharu, czyli tych obrączek zaczepionych jedna za drugą, niektórzy rozumieją jako niewolę. No cóż, tak bywa. I takie, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, zniewolenie wzajemną relacją wcale nie musi być zniewoleniem rzeczywistym, tak? Nie musimy się wcale w tym czuć jako osoby zniewolone. I o tym chciałbym dzisiaj właśnie mówić. Może macie jakieś sugestie, jakieś ukierunkowania, jakieś konkretniejsze wydarzenia albo jakieś doświadczenia własne, które w tym momencie wam się jakoś tam nasuwają, no to jak macie, no to ręka do góry i mówcie. Będziemy bazować na, tutaj najlepiej, jak się bazuje na jakimś konkrecie, na jakiejś sugestii. Także ta wolność wewnętrzna, czyli wolność taka moja, gdzieś tam w środku we mnie będąca, jest jakby dostępna dla mnie, czy też przygotowana dla mnie, możliwa dla mnie. Trochę tak egoistycznie będzie to brzmiało, co mówię, ale o egoizmie tu nie ma mowy, bo jest to wolność, która jest we mnie, dla mnie i tylko ja mogę ją uzyskać. Nie przez właśnie zerwanie więzi, nie przez narzucanie drugiemu mojego widzenia rzeczywistości i wtedy czuję się wolny, tak mi się wydaje, bo świat się dostosowuje do tego mojego wyobrażenia zachowania czy postępowania. Inni się podporządkowują i mi się wydaje, że ja jestem wtedy taki wolny, bo co mi się zechce, to mogę. Rodzina, nie wiem, znajomi, często to widać w zależnościach zawodowych. Szefowi się wydaje, że jest taki wolny, wszystko mu wolno, bo każdy pracownik mówi tak, szefie, prawda? Tak oczywiście, z gorliwością nadskakuje. A to są zachowania samowolne. To jest coś, co często mylimy, no, może już nie, ale bardzo to jest takie zauważalne w dzisiejszym świecie, właśnie taka apoteoza samowoli, czyli takiego rozumienia wolności poprzez to, że skoro nikt mi tego nie może zabronić, to mnie to wolno. Jest też takie pochłosie takiego powiedzenia jeszcze z końcówki komuny. Kiedyś taka powstała zawołanie, co niezabronione, to dozwolone. Więc co nie było jakoś tam prawnie ograniczone, no to sugerowano, że to jest dozwolone i że wtedy wolno to robić. I w związku z tym te poczucie takiego właśnie dowolności, samowolności działania zaczęliśmy uważać jako wolność. Myślę sobie, że społeczne uwarunkowanie to jest też istotne, bo ten okres właśnie początku lat 90. w naszej społeczności do dzisiaj jakby tym, no, konsekwencje są jakby tego do dzisiaj, bo tamten czas związany z taką wolnością też społeczną i razem z tą taką samowolą w działaniu ujawi się nam jako taka najlepszy okres wolności, czy w ogóle jako wolność, jako synonim wolności. Jak się coś chce komuś ograniczyć, albo mówi się, że powinien sobie ograniczyć, no to od razu jest bunt, nie, przecież kiedyś tam to wszystko było wolno, to dlaczego teraz nie? No i tu właśnie dochodzimy do takiego aspektu, czy elementu wolności, który jest niezbędny, który jest tak naprawdę wyznaczającym tą wolność, czyli samoograniczenie. Samowola, taka szalone korzystanie ze świata, potrzebuje ograniczeń zewnętrznych. I właśnie to, o czym mówiłem, że co nie zabronione, to dozwolone, czyli prawne ukierunkowanie tych granic, powoduje, że jak ich nie ma, no to dalej, więcej. Natomiast samoograniczenie to jest granica wewnętrzna, czyli granica, którą ja sam sobie stawiam, ja sam sobie ją wykreślam, nakreślam i sam się zatrzymuję w tym moim korzystaniu z wolności, czyli niejako ograniczam swoją wolność, ale tak naprawdę ograniczając tą swoją sferę, ograniczając ją do takiego swojego zakresu, buduję prawdziwą swoją wolność. Bo to, co jest w mojej granicy, w moim tym zamknięciu własnym, jest czymś, czym naprawdę mogę się cieszyć, smakować, co może mi przynosić radość. A kiedy to jest za daleko, kiedy te granice są za szerokie, najczęściej naruszając wtedy granice innych, ale powodują, że ja nie mam tak możliwości tak naprawdę korzystania z tej wolności i bardziej zaczynam zajmować się zachowaniem tych granic, czyli spalam energię na ustawianie wartowni na tych granicach, bardzo szeroko rozstawionych, niż cieszę się tą wolnością, którą w ramach tych granic mógłbym ewentualnie realizować. To samo ograniczenie, czyli te granice własne, one są znowuż trudne do postawienia i jeśli nie mamy takich doświadczeń, to no, tutaj w takim, jak to powiedzieć, no, takim procesem w ustawieniu tych granic, kiedy nie ma innych odniesień, no to jest takie doświadczanie, takie no, bolesne doświadczanie. Nie postawiłem granicy, ktoś mi ją postawił, no to mnie zatrzymuje, ja się zderzam z tym granicą kogoś, rozbijam sobie nos, boli. Wycofuję się, ale mam poczucie skrzywdzenia, no bo spotkałem kogoś, kto mnie zatrzymuje. Nie mam poczucia, że ja no, nie mam tego samoograniczenia, sam się nie zatrzymuję, w związku z tym uderzam się o tego granicę tego kogoś i pamiętam to jako skrzywdzenie. I to jest bardzo taka no, obrazująca relacje małżeńskie sytuacja. Kiedy w małżeństwie, bo to jest taka relacja specyficzna, bardzo bliska, długotrwała i te konsekwencje dają się dobrze zauważyć. Kiedy właśnie ja się sam nie ograniczam, no to tym ograniczającym nie jest ten współmałżonek. No i ja się ciągle o niego obijam. On mi ciągle daje do zrozumienia wprost albo w jakiś inny sposób, że przekraczam te swoje granice, których sam sobie nie stawiam. No i to generuje we mnie skrzywdzenie, a znowuż ja tak samo działam dla mojego współmałżonka, jeżeli on sam się nie ogranicza. I takie wzajemne uderzanie się w konsekwencji jest narastającym skrzywdzeniem w relacji wzajemnej. A samo ograniczenie powoduje przerwanie tej takiej wzajemnej potyczki i po prostu sam się zatrzymuje. To jest nie takie proste, szczególnie kiedy to jest relacja długotrwała i w jakimś momencie tej relacji do tego dochodzi, no bo jest cała ta naleciałość skrzywdzenia i cała ta naleciałość doświadczeń. Ale to jest takie empiryczne ustawianie granicy w takim doświadczeniu stricte w swoim życiu. Czasami trwa długo i jest mało skuteczne, a jest dużo bardziej, czy może być dużo bardziej skuteczne wtedy, kiedy granice są odniesione do wartości, czyli do takich istotnych dla mnie właśnie aspektów życia, wartości, które sam sobie ustalam, które są dla mnie ważne. Oczywiście, że jesteśmy tutaj we wspólnocie związanej z Kościołem katolickim, chrześcijanie, mamy pełną świadomość tego, jakie są te wartości, które powinniśmy realizować. A jak ktoś czasami zatraca tą świadomość albo jakoś się gubi, no to możemy otworzyć pismo i przeczytać, jakie są te wartości. I to się okazuje, że my znamy te wartości, wiemy, jakie są i wcale ich nie stosujemy. I tu jest ta trudność właśnie. Borykamy się z tą trudnością przyjęcia tych wartości jako własne. I to jest pierwsze zetknięcie z tym, czy ja mam wolność, czuję, korzystam z niej, czy nie. Jeżeli nie przyjmuję tych wartości jako własnych, tych czy innych, znaczy każdy z nas może częściowo, czy jakoś tam po swojemu te wartości ustalać i przyjmować, ale one mają być moje. Ja mam je przyjąć, one mają być moimi własnymi wartościami, zaakceptowanymi przeze mnie. Jeżeli przyjmuję, to znaczy, że zaczynam korzystać z wolności, bo zaczynam dokonywać wyborów. A wybór, możliwość dokonania wyboru jest oznaką tego, że jestem wolny. Jak mogę dokonać wolnego wyboru, świadomego wyboru, to znaczy, że mam swoją wolność. Albo ją mam, może są tacy, którzy jej nie tracą, albo ją odzyskuję. I moje doświadczenie mi pokazuje, czy jakoś tam mówi, że te wartości, żeby móc je w ogóle tak naprawdę poczuć i mieć je gdzie zgromadzić, to trzeba stworzyć sobie taką przestrzeń do tego, żeby je gromadzić. I to jest rozwijanie czy dotykanie przestrzeni duchowej. Takiej sfery, która jest w każdym z nas i w której właśnie te rzeczy są schowane od początku. Tak jak się takie powiedzenie jest, które ja często powtarzam, już nie pamiętam, gdzie je przeczytałem, ale jest bardzo dla mnie ważne i dające wielki przekaz. Nie? Że człowiek rodzi się i ma wszystko to, co jest mu do szczęścia potrzebne. Czyli wszystkie te rzeczy, sfery ważne dla mnie, te, które powodują, że ja mogę osiągnąć szczęście w swoim życiu, szczęście oczywiście w rozumieniu modlitwy pogody ducha, czyli szczęście zespolenia, zdjęcia się z Panem Bogiem, są we mnie, tylko ja gdzieś to zatracam, nie korzystam z tego i muszę to odzyskiwać. I wtedy pracując nad rozbudowaniem czy rozwojem duchowym, stwarzam w sobie przestrzeń do tego, aby te wartości mieć gdzie przechowywać. Tu też jest nie tak od razu i nie tak hop. Co prawda nalano mi taką czystą wodę do szklanki, to nie bardzo widać, że szklanka jest pełna. Ale jak jest to taka kawa i wyobraźmy sobie, że to jest nasza przestrzeń duchowa, jest wypełniona, to jak tam te wartości zmieścić? Ona jest pełna. Pełna jest najczęściej takiego właśnie koloru zawartości, którą zbieram przez całe życie. Właśnie tych wszystkich skrzywdzeń, tych wszystkich moich wyborów, tych wszystkich takich moich przeświadczeń, moich uprawnień do samowoli, takich wartości w ten sposób rozumianych często przeze mnie. Tak jest przynajmniej w moim doświadczeniu życiowym. I kiedy przychodzi nawet taka refleksja, ja w swoim doświadczeniu miałem taki przecież czas, w którym się podnosiłem ze swojego uzależnienia i z tego starego życia i to był czas dość długi, kilkuletni i w tym czasie właśnie tak było, że ja już miałem jakieś poczucie, że jestem zniewolony, że właśnie chcę odzyskać wolność, że szukam wartości tego, żeby je ustawić i ciągle nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem tego zrozumieć, jak to jest. Ja już wszystko niby na głowę wiem, ja już wszystko rozumiem, ja się z tym wszystkim zgadzam, ale jak przychodzi to do czego, to jest po staremu. No bo ja miałem taką kawę cały czas czarną w swojej przestrzeni duchowej. Ona była wypełniona tylko innym duchem. I dotarło do mnie wreszcie, że ja po prostu muszę najpierw, żeby cokolwiek móc zrobić, wyczyścić tą swoją przestrzeń duchową. Pozbyć się tego, co w niej jest. To było takie odkrywcze, takie fajne. No super, no to tak jak z myciem szklanki, nie? Najpierw trzeba wylać. Wydawało się takie proste i nawet mi się wydawało, że to taki ruch zrobiłem. I następny dzień, normalne życie i znowu po staremu. Gest może i chciałem wykonać, tylko że on był pusty. Nie dokonał opróżnienia. Okazało się, że to opróżnienie wcale nie jest takie proste, że jestem bardzo przywiązany do tego, co wypełnia mnie, do tych wszystkich moich starych pomysłów, do tych wszystkich starych zachowań, do wszystkich starych sposobów widzenia świata, że to nie jest tak, że ja mam jakieś jedno i tylko to jedno uzależnienie, które gdzieś tam mną zawładnęło i ono mnie ma, tylko że ja mam cały system, cały schemat, całą strukturę zniewolenia, głębokiego zniewolenia w wielu kwestiach, sferach życiowych, właśnie zniewolenia stereotypami myślenia, zniewolenia sposobem postrzegania świata, zniewolenia no, takiego egoistycznego, czyli takiego stawienia siebie w centrum, czego w ogóle nie widziałem, absolutnie, nie, ja jestem bardzo altruistyczny, ja chętnie wszystkim pomagam, tylko że jak miałem zabrać kogoś na stopa, no to ja sobie myślałem, jak jechałem samochodem, teraz już mało kto zatrzymuje, ale swego czasu, ja sobie mówiłem, oby ktoś był, żeby go zabrać, bo jestem taki dobry, że go zabiorę, nie? To była już taki egoizm do potęgi entej, nie? Będę taki dobry po to, żeby poczuć, że jestem taki dobry, nie? No i zupełnie nie widziałem tego, że właśnie jest cała taka pajęczyna, można powiedzieć, jakaś, nie wiem, jakiś system cały, który właśnie jakby naciągnięty na tą moją sferę duchową nie pozwala opróżnić. Czasami coś tam wykapnie, czasami coś tam wyleci. Ale niewiele. I ten czas był potrzebny, ileś tam lat trwający, właśnie takiej sukcesywnej pracy nad oczyszczaniem tej sfery duchowej. Nad nie tyle uwalnianiem, bo to jeszcze nie było uwalnianie, ale nad takim stwarzaniem warunków ku uzyskaniu wolności. No i to był czas, w którym dotarło do mnie, byłem troszeczkę w innym miejscu niż może wy tutaj teraz jesteście, o tym, co mówię, bo byłem poza kościołem. I dotarło do mnie, że właśnie nie da się bez Pana Boga, nie da się bez tego wsparcia duchowego cokolwiek z tym zrobić, bo to, co mnie wypełnia, to, co, na co się otworzyłem przez całe życie i co było tym czarnym wypełnieniem mojego wnętrza duchowego, to było coś, co było jednak silniejsze ode mnie i trzymało się i nie chciało pójść sobie. Trochę na takiej zasadzie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Jak raz się zgodziłem, to potem już trudno się było uwolnić. I tutaj działanie Pana Boga, powrót do Kościoła, też oczywiście przez otwartość taką, którą już była jakąś tam łaską, myślę sobie, jak teraz na to patrzę, bo zacząłem reagować na ludzi, których Pan Bóg stawiał na mojej drodze i gdzieś ta ścieżka zaczęła iść teraz mocniej w kierunku nawiązania ponownej relacji z Panem Bogiem. I wtedy zacząłem poczułem właśnie taką zmianę, takie zaczęło się opróżniać. Troszeczkę może inaczej niż mi się to wydawało, to nie ja byłem władny, żeby wyrzucić, chociaż ta chęć i ta postawa we mnie być musiała, ale trochę tak jakby było wyciśnięte, wytłoczone, tak? Na to miejsce inne wypełnienie. I wtedy się okazało, że zaczynam powoli tę wolność odzyskiwać. I to jest taka sytuacja, w której właśnie asymiluję te wartości. Przecież ja znałem przykazania, ja byłem w kościele, miałem sakramenty, bierzmowanie. I to wszystko było dla mnie oczywiste. Nigdy zresztą nie zwątpiłem w istnienie Pana Boga, natomiast nie było mnie w kościele, nie odnosiłem się w ogóle do tych wartości. I wydawało mi się, że to jest takie oczywiste, że ja te wartości znam, że ja je przyjmuję, one są moje. A się okazywało, że właśnie tak nie było, że ja gdzieś miałem takie przeświadczenie o tym, że tak jest i to troszeczkę tak, jak można zobrazować, jak się wsiada do windy. Nie? Wsiadam do windy, naciskam na 10. piętro, jadę do piwnicy. Co jest? Coś tam jest źle podłączone. No właśnie, coś jest źle podłączone. Mam przeświadczenie o tym, że najważniejszy na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, tak? I chcę, niby wybieram, że idę za Panem Bogiem, a okazuje się, że właśnie jestem w piwnicy. Czyli że ta skala wartości, tak naprawdę moja wewnętrzna, jest zupełnie inna niż ta, którą mi się wydaje, że mam. I to też jest dzięki właśnie działaniu łaski do zobaczenia. To zobaczę, no to mogę zacząć to w sobie zmieniać. Mogę zacząć budować tą skalę wartości spójną, taką prawdziwą. Kiedy ją jakoś tam zacznę budować, kiedy przyjmę te wartości jako własne, no to przestaje działać taka struktura, która była strukturą niezwykle zniewalającą. Myślę, może macie doświadczenia takie. Takiego przeświadczenia, poczucia, a wręcz czasami prawie że fizycznego, dotykalnego takiego obcowania z takim szeptem do ucha. Nie? Nie wolno. Powinieneś. Musisz. Czyli takiego cenzora, który siedzi gdzieś tam na moich plecach i ciągle mnie koryguje i próbuje wcisnąć w ten właśnie zewnętrzny system wartości, które tak naprawdę moje nie są. I z jednej strony budzi się wtedy we mnie poczucie winy, bo działam niezgodnie z tymi wartościami i to mi pokazuje, bo powinieneś, nie wiem, pójść w niedzielę do kościoła, a nie idę. No to jestem winny. Nie robię tak, jak powinienem. Z jednej strony mam poczucie winy, a z drugiej strony jest tak silny bunt przed przyjęciem tego, co jest zewnętrzne, że gdybym nie usłyszał tego głosu, to pewnie bym poszedł, ale jak usłyszałem ten głos, to właśnie nie pójdę. Bo ja chcę być wolny, chcę robić po swojemu, a nie jak mi coś tam nakazuje. I to są oczywiście, tak to pokazuję, jakby to było takie świadome, ale to są zachowania często zupełnie nieświadome, albo podświadome wręcz, które można zobaczyć dopiero po pewnym czasie, jak się jakby zdemaskuje mechanizmy, które tym powodują. Ale tak właśnie to wygląda i dopiero wtedy, kiedy zaasymiluję tą wartość, przyjmę ją jako własną, że ja po prostu nie muszę, tylko chcę, że to jest mój wybór, czyli zacznę używać wolności, zacznę dokonywać tych wyborów, to wtedy okazuje się, że ten głos przestaje jakby we mnie być, przestaje mnie nachodzić, przestaje być takim zniewalaczem, bo to jest takie zniewolenie takimi zewnętrznymi naciskami. One się pojawiają, też objawiają w innych sytuacjach, czy w innych odniesieniach, na przykład no, nie mogę tak postąpić, albo muszę tak postąpić, no bo co ludzie powiedzą? Nie wyjdę jakoś tam, nie wiem, na ulicę, bo sąsiadka potem mnie tyłek obrobi, tak? Albo nie wiem, nie mogę nie zaprosić kuzynki na imieniny, bo rodzina będzie mi przez 10 lat to wypominać i tak dalej. Takie zewnętrzne odniesienia, które są tymi właśnie granicami, których ja sam nie potrafię sobie postawić i wtedy je szukam w otaczającym mnie świecie, ale one z jednej strony narzucają mi zachowanie jakieś i ja podejmuję to działanie zgodnie z tym odniesieniem, ale z drugiej strony mam dyskomfort, złość albo poczucie skrzywdzenia, że robię coś, co muszę. Albo odwrotnie, chociaż to jest w sumie na jedno wychodzi, podejmuję działania wbrew tym naciskom, bo chcę się wyzwolić z tego nacisku, ale mam poczucie winy, że tak postępuję, tak? I też poczucie skrzywdzenia, bo później zaczynają się te właśnie wszystkie wymówki czy konsekwencje, które gdzieś tam zwiastuje, że mają mieć miejsce i też poczucie skrzywdzenia jest. Natomiast kiedy przyjmę te wartości jako własne, to nawet jeśli podejmę decyzję w swojej wolności, bo dokonam wolnego wyboru, który będzie rzeczywiście niezgodny z jakimś kanonem społecznym, w społeczności, w której jestem, z jakimś kanonem rodzinnym, rodziny, w której jestem, z jakimś kanonem widzenia rzeczywistości przez mojego męża, żonę, dziecko, matkę, kogoś tam, kto jest dla mnie ważny i jest w jakimś sensie odniesieniem moich decyzji, to jeśli przyjdą tego konsekwencje, a zazwyczaj tak jest, że każde działanie niesie za sobą konsekwencje. Konsekwencja to nie kara przy okazji, tylko konsekwencja. To ja te konsekwencje przyjmuję. Bo mam świadomość, że dokonałem wolnego wyboru i skorzystałem z własnej wolności. I wtedy mogę dokonać korekty. Jeśli te konsekwencje są przeze mnie niechciane, jeśli one są przykre i tak naprawdę ja bym nie chciał mieć takich konsekwencji, no to mogę wprowadzić korekty do swoich wyborów. A jeżeli ten wybór jest podjęty w odniesieniu do jakiegoś zniewolenia albo pod wpływem jakiegoś zniewolenia, no to ja wtedy nie chcę przyjąć tych konsekwencji i sobie mówię, no przecież tak mnie zmusili, tak? Albo tak chcieli jacyś tam. Takie częste w Polsce, zamiera na szczęście, ale było takie w mediach, często się to słyszało, czy w takim języku odruchowym zawsze byli jacyś oni. To oni, jacyś oni, wiadomo kto, ale oni. No to właśnie takie przeniesienie odpowiedzialności na zewnątrz. No i doszliśmy do odpowiedzialności, tak? Przeniesienie odpowiedzialności na zewnątrz, czyli unikanie odpowiedzialności. I to jest właśnie następny element, który pokazuje, że ja nie korzystam z wolności. Jeżeli unikam odpowiedzialności, to nie jestem wolny. Bo robię wszystko to, co przed chwilą mówiłem, po to, żeby właśnie tej odpowiedzialności uniknąć. Żeby nie ponieść konsekwencji. Żeby móc powiedzieć, to on, ona, ono, ktoś tam. Dzisiaj mamy wykwit doradców, tak? Doradca zawodowy, doradca ekonomiczny, doradca prawny, doradca rodziny, doradca nie wiadomo tam czego jeszcze. I jak ktoś chce założyć jakąś działalność gospodarczą, niech założy doradztwo. Na pewno będzie miał klientów. Właśnie dlatego, że chcemy przenosić odpowiedzialność na drugiego. Że doradca nie jest po to, żeby tak naprawdę nam dobrze doradził, tylko doradca jest po to, żeby zdjął z nas odpowiedzialność. Bo jak potem efekt tego będzie nie taki, jak ja chciałem, to on mi tak doradził. Ja jestem biedny, skrzywdzony. Co od razu uzyskuję? Idę do sąsiadki, patrz jak mi doradził, ale ty jesteś biedny. I od razu już mam dowartościowanie, tak? Już mam poczucie pocieszenia, już jest fajnie. Już krzywda okazuje się być funkcjonalna. Koncentruje uwagę na sobie otoczenia, tak? To jest następny element też uciekania przed odpowiedzialnością. Odpowiedzialność eliminuje skrzywdzenie. Jeżeli ja jestem odpowiedzialny, podjąłem jakąkolwiek decyzję, wykorzystując swoją wolną wolę, czyli dzięki wolnej woli, dokonałem wolnego wyboru i jestem odpowiedzialny, tym samym samoograniczający, bo odpowiedzialność ma taką funkcję, to i gdy przychodzą konsekwencje, to ja nie mówię, że jestem skrzywdzony. A nawet jeśli, to mówię sobie wyraźnie, skrzywdziłem siebie. Odpowiedzialność pokazuje mi, że konsekwencje mojego działania są tylko i wyłącznie moje. Nie ktoś, tylko ja. Nie coś, tylko ja. I kiedy tak jest, kiedy ponoszę konsekwencje, kiedy przyjmuję konsekwencje, akceptuję konsekwencje, to z jednej strony mam informację, że jestem odpowiedzialny i że ponoszę i przyjmuję tą odpowiedzialność i działam w swojej wolności, a z drugiej strony, jeżeli to są konsekwencje, jak mówiłem, niechciane, trudne, przykre, albo takie, które ja chcę po prostu, których chcę unikać, to mam doświadczenie, które zostaje we mnie, bo go nie wypieram, nie uciekam, nie wyrzucam, mówiąc to ktoś, coś, gdzieś i mogę skorzystać z tej wiedzy. Na drugi raz, czy na przyszłość, w takiej samej sytuacji, czy podobnej, mając tą wiedzę i to doświadczenie w sobie, że poniosłem konsekwencje takie, które były przeze mnie niechciane, mogę podjąć inną decyzję. Mogę zmienić swój ogląd rzeczywistości. Mogę wpłynąć na swoje życie. To wszystko, jak mówiłem, jest jakby zależne, czy też wręcz niemożliwe, jeśli nie ma odniesienia wartościowania, jeśli nie ma rozwoju duchowego, jeżeli w rozwoju duchowym nie jest ułożona hierarchia wartości, kiedy ta hierarchia wartości nie jest co chwilę, w zasadzie permanentnie potwierdzana w relacji z Panem Bogiem. Bo tylko wtedy, kiedy mam łączność właśnie wewnętrzną z Panem Bogiem i to jest tak w takim doświadczeniu życiowym, to nie jest tak, że w zasadzie to może znam parę osób, które są takie naprawdę wolne i cały czas są wolne. A tak to znam ludzi, którzy bywają wolni. Też się do nich jakoś tam zaliczam, chociaż z dużym naciskiem na to bywają jest rzadkie. I tylko wtedy, kiedy właśnie jest to ten kontakt, ta relacja, jest to potwierdzenie tej skali wartości, ja mam pewność co do tego, że te wartości są moje i że one są odniesione właśnie do Pana Boga, no to wtedy mam naprawdę poczucie wolności. Co to znaczy? To znaczy, po pierwsze, nie mam lęku. Jest taka pierwsza oznaka w emocjach, jak ja mam łączność z Panem Bogiem i mogę korzystać z swojej wolności, to nie mam lęku. No bo czego mam się bać? Siebie? A jeśli mam lęk, obawę, to już generuje mechanizmy wyparcia. To już uciekam od swojej wolności. Bo już sobie mówię, a co się stanie, gdy? A na pewno będzie tak. Prawda? Szczególnie, kiedy to dotyczy relacji długotrwałych. Jeden z uczestników naszych warsztatów opowiadał taką sytuację sporadycznych spotkań z członkiem rodziny, przy jakichś tam okazjach właśnie wymuszonych rodzinnymi kanonami. No i za każdym tak, i to się potwierdza, za każdym razem, kiedy ma mieć miejsce, no znowu będzie spotkanie z tą osobą, znowu będzie awantura, znowu będzie pyskówka, znowu będzie tego, nie? I jak tak, i każdy taki, jak sobie myślę, mówię, czy tego znowu, to co to znaczy? To sobie wrzucam granat do kieszeni. To sobie zakładam pas z nabojami na plecy. To biorę do boku kolta, tak? No bo jak coś będzie, to się muszę zabezpieczyć, nie? Muszę się bronić. No i potem idę na takie spotkanie, nastawiony właśnie takimi schematami myślowymi, a więc absolutnie bez wolności, uzbrojony po zęby, wchodzę na to spotkanie i już nie ma żadnego znaczenia, czy ten ktoś ma też granaty, czy nie ma. Jak ja już dotąd dotargałem tę swoją amunicję, no to przecież muszę z niej skorzystać, tak? I nawet jeśli ten ktoś jest bardzo tym razem spokojny, może ma jakiś tym swój interes, nieważne, ale jest taki, no naprawdę chciałby to jak najbardziej pokojowo. Ja będę dotąd zaczepiał, dotąd prowokował, aż wreszcie mogę wyjąć ten granat i chociaż jeden rzucić, nie? No, przecież przyniosłem ze sobą. Wstyd wyjść bez. Czyli ja, obawiając się, nastawiając się na to, że sytuacja potoczy się według mnie w jakiś tam sposób, który ja sobie sugeruję, w ramach tej sytuacji będę działał tak, aby ona się potwierdziła, ta obawa. Z jednej prostej przyczyny. A nie mówiłem. Muszę potwierdzić samego siebie, tak? Moje rozeznanie jest najlepsze. Jestem webeściak. A nie mówiłem. Tak działa właśnie drugie prawo Murphy'ego, czyli samo sprawdzające się przepowiednie. Jeśli czegoś się obawiasz, to na pewno się stanie. Po prostu to się musi stać. Ja tego potrzebuję. Bo to jest potwierdzenie mojego widzenia rzeczywistości. Jeżeli ja tak mam, taki stereotyp stosuję, takie zniewolenie mam, no to weź tu człowieku, nie pójść na następne spotkanie znowu z granatami. No przecież to już jest 884, nie? Na pewno być takie same. No i tu sięgam do doświadczenia tego samego uczestnika, który pod wpływem właśnie naszych zajęć pojechał na to spotkanie, jak twierdził, bez granatów. No i w związku z tym wrócił nieporaniony. Okazało się, że to rzeczywiście działa. Że kiedy nie jestem nastawiony, kiedy nie mam ze sobą amunicji, kiedy nie chcę się boksować, to po prostu to się nie dzieje. Także te nasze systemy myślowe, przewidywania, często zakorzenione głęboko w mojej przeszłości, czyli w doświadczeniach własnych, tak naprawdę każą nam, jeżeli się od tego nie uwalniamy właśnie, cały czas postępować tak samo. A więc nie ma możliwości zmian. Praca nad uwolnieniem, nad odzyskaniem wolności, czy uzyskaniem. Są też tacy, którzy nigdy nie mieli wolności. Są tacy, którzy gdzieś tam tą wolność w jakiś ten sposób kiedyś w swoim życiu doświadczyli. Jakby jest to jedynym sposobem nad tym, żeby przestać być związany z moją przeszłością. To nie jest odcięcie się od przeszłości. To nie jest ucieczka przed przeszłością. No to nie działa wtedy. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby się od tej przeszłości uwolnić. To znaczy, żeby sobie zdać sprawę z tego, że to nie przeszłość mną rządzi, tylko ja zarządzam swoim życiem. Przeszłość jest martwa. Każde wydarzenie, które miało miejsce, ono już się nie powtórzy. Już było. A to, co jest przede mną, ja tego w ogóle nie wiem, jak, co będzie. Nic na ten temat nie wiem. A jeżeli ja sobie mówię, aha, wczoraj było tak, no to jutro też tak będzie, to nie tylko nie uwalniam się od mojej przeszłości, ona cały czas jest żywa we mnie, ale jeszcze projektuję ją na moją przyszłość. To jest tak... Użyłbym jakiegoś gadżetu, tylko nie widzę.
Zagrywarki są.
Nie, bo ten Andrzej będzie do mnie krzyczał. No nie mam niczego. Nie, to coś jakoś przestrzenne, lepiej jakby to było takie okrągłe. A szklanka jest przezroczysta. I może być fałsz. No dobrze, wyobraźmy sobie, że że to jest moja przeszłość. Jeżeli teraz ja patrzę na świat przede mną tak, to po pierwsze nie widzę w ogóle nic, gdzie jestem. Nie widzę tego miejsca, w którym jestem i widzę tylko projekcję przeszłości na przyszłość. Czyli moje życie wydaje mi się, że nie może być inne. Może być tylko takie, jak kontynuacja mojej przeszłości. Jeżeli teraz zdam sobie sprawę, że powiedzmy, to jest moje życie dotychczasowe, tu się gdzieś tam zaczęło. A ja jestem w tym miejscu. Jeżeli zacznę wzrastać duchowo, wzrost, czy to góry, nie? Coraz większy wzrost. To co się dzieje? Jestem coraz wyżej. Raz, że mam dystans do mojej teraźniejszości i przeszłości, a dwa, mam dużo większe pole widzenia. I do tyłu, i do przodu. Widzę całą swoją przeszłość, widzę jej prawdziwą naturę, prawdziwe oblicze, a nie jakieś takie tunelowe widzenie i widzę, że przeszłość jest dalekosiężna, niezapisana. Przyszłość. Wzrost duchowy daje mi taką właśnie możliwość, takiego uniezależnienia się od moich stereotypów myślowych, uniezależnienia się od moich przeświadczeń, uniezależnienia się od mojego takiego, no chętnie byśmy to nazwali wizjonerstwem, ale tak naprawdę to jak to jest? Oczekujemy, żeby spotkało nas tylko coś dobrego, prawda? Takie mamy nastawienie, nie? Że ma być wszystko fajnie. Wszystko powinno być super. Tylko lepiej. To dlaczego się obawiamy? Bo jednocześnie chcemy, żeby wydarzyło się coś dobrego i tylko dobrego, a z drugiej strony co? Obawiamy się każdego wydarzenia. Mamy w sobie obawę. Lęk. Właśnie dlatego. Oczekiwanie dobra jest jakby z nadziei, tak? Mamy zawsze nadzieję na to, że będzie lepiej, że będzie dobrze. I to dobrze, że mamy tą nadzieję. Ale lęk ją zabija, nie pozwala jej przebić się. Chcę, żeby było dobrze, ale tak naprawdę obawiam się, że będzie źle. No to granat trzeba wziąć. Nie? Znamy ten tekst z polskiego serialu, tak? Prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tak? To jest właśnie taka bardzo dobrze pokazana ludzka natura nasza. Musi być po mojemu, tak jak ja sobie to wyobrażam. A obawiam się, i to słusznie, akurat ten lęk jest zupełnie uzasadniony, tylko z czego się bierze? Bierze się z tego, że ja mam oczekiwanie, że świat będzie wyglądał tak, jak ja chcę, żeby wyglądał, i to jest to moje myślenie, że będzie na pewno dobrze, bo będzie po mojemu, ale mam też gdzieś tam głęboko w sobie, często nieuświadomioną albo bardzo mocno wypartą, świadomość, a wręcz pewność, że tak nie jest i tak nie będzie. Bo świat nie jest taki, jak ja chcę, żeby był. A ta pewność znowu, nieuświadomiona często, jak mówię, generuje nasze też następne zniewolenia. Sama w sobie jest zniewalająca, tak? No bo chcę, żeby świat wyglądał według mojego rozkładu. Obawa, że nie będzie tak wyglądał, powoduje, że ja to swoje zniewolenie jeszcze bardziej rozwijam, jeszcze bardziej rozkręcam, czyli dalej się oddalam od wolności, dopełniam do tej szklanki, zamiast z niej ubierać, bo zaczynam sobie dawać prawo do manipulacji, dawać prawo do nacisków, do jakichś form zastraszeń, do jakichś zapobiegliwości, ustawiania rzeczywistości, szczególnie jeśli dotyczy ludzi, no bo ja chcę zapewnić sobie, żeby było tak, jak ja chcę. Żeby na przykład na pewno na tym spotkaniu rodzinnym nie było kuzynki Marysi, nie? Ale przecież nie powiem tego wprost, bo mnie rodzina zlinczuje, tak? Zadzwonię do wujka Janka, tak? I powiem mu, że tam coś Marysia mu tam kiedyś na niego powiedziała, tak? No to on powie do ciotki Kazi, że nie zapraszaj Marysi, bo ona jest taka, że tam mi obgada i obmawia, znowu będzie mnie obmawiała. Myślę, że to każdemu jest jakoś dobrze znane, co mówię. Tak to właśnie działa, nie? Chcąc zapewnić sobie, żeby świat wyglądał tak, jak ja chcę, żeby wyglądał, dopuszczam się najprzeróżniejszych zachowań, wbrew temu, co się mówi, że cel nie uświęca środków, dla mnie uświęca. I działam w ten sposób właśnie. Brnę w zniewolenie. A potem są tego konsekwencje. Tak zwany kac moralny, poczucie winy, bunt i złość, że muszę, usprawiedliwienia, cała struktura takiego właśnie budowania tej siatki, tego czegoś, co potem nie pozwala mi opróżnić tej szklanki. To jest wszystko po to, żebym nie zobaczył i nie doświadczył prawdy o sobie. I to jest następna ważna informacja. Nie można odzyskać wolności, ani uzyskać wolności bez stanięcia w prawdzie. Początkiem pracy nad rozwojem duchowym, nad tym, żeby móc oczyścić tą swoją szklankę, to właśnie jest to, żeby zobaczyć, co jest naturą tej szklanki, co w niej jest, jaka jest prawda o mnie. No bo jeżeli ja nie wiem, jaka jest ta prawda, jeżeli ja jej nie zobaczę, jaka jest, no to ja nie wiem, co mam wyrzucić, a co nie mam wyrzucić. No bo owszem, wygląda to nieciekawie, tak? Czarna zawartość. Ale to nie jest tak, że ja jestem w 100% zły. Bo to tak naprawdę każdy człowiek jest dobry, prawda? To nie jest tak, że ja tylko zło czyniłem w życiu, jestem wypełniony tylko złem. No ale nawet jeżeli byśmy do tej czarnej kawy wlali 2, 10 czy 25 kropel mleka, to i tak będzie czarna. No. Taka jest natura czerni, tak? Dlatego trzeba zobaczyć prawdę o sobie, dlatego trzeba ją przyjąć, dlatego trzeba ją doświadczyć, żeby, jak to się mówi, nie wylać dziecka z kąpielą, czyli nie wyrzucić z siebie wszystkiego, tylko zostawić to, co jest dobre. I zobaczyć też, często ze zdziwieniem. Ostatnio taki też kolega właśnie dostał takie zadanie, żeby napisać, za co siebie kocha. No i w pierwszej chwili, jak dostał to zadanie, to w ogóle powiedział, no bzdura, no będę siedział nad kartką i będzie pusta, tak? Za co ja mogę siebie kochać? Tylko mogę sobie nawtykać. No ale w końcu jak zaczął, no to i pisze i skończyć nie może. Prawda, owszem, ona jest tutaj, są też świadkowie tego w swoim doświadczeniu, że odbieramy ją jako bolesną, jako niechcianą, oceniamy ją. Właśnie to też pokazuje, jaką mamy strukturę wartości, tak? Jeżeli ja oceniam prawdę, to znaczy, że co? Że ja się stawiam wyżej ponad prawdę. Prawda nie podlega ocenie, prawda jest po prostu prawdziwa, koniec, kropka. A ja sobie mówię, o to straszne, złe, niedobre. Ona ujawnia, pokazuje to, co mnie wypełnia, pokazuje tą skład tej całej przestrzeni, pokazuje, co w niej jest i pokazuje też te rzeczy, których ja bym nie chciał, żeby tam były. Ale one tam są. Taka jest prawda o mnie. Jeżeli naprawdę nie chcę, żeby tam były, to najpierw muszę zobaczyć, że są i podjąć trud, najpierw decyzję, co się okazuje być niezwykle trudne, a potem trud zmiany tego, oczyszczenia tego. Okazuje się, że tak jak zresztą w zmywaniu, i to wcale nie proszę nie rozumieć, że ja mówię do Pani, ja sam chętnie zmywam i lubię zmywać. Dlatego też mogę takie przykłady użyć. Tak samo jak w zmywaniu. Zwykły płyn do mycia naczyń to nie reklama. Czasami sobie nie poradzi. Trzeba użyć jakichś innych sposobów. Jakichś mocniejszych rzeczy. Szczególnie kiedy to jest brud taki stary, prawda?
Przeschnięty.
Przeschnięty. Przesmażony kilkadziesiąt razy na tej patelni, prawda? Taki cały czas zasiedziały, nie? Taki, no, nie będę tego sprzątał, bo następny raz, jak będę smażył, tego smaku nie będzie, nie? I to tak właśnie jest z tą naszym wnętrzem. Ten ciągle musi być ten smak, tak? Ten właśnie taki mój znany smaczek. Jak przychodzi co do czego do czyszczenia, no to ciężka robota. I ona naprawdę jest ciężka i naprawdę jest trudna. I naprawdę jest bardzo ciężko to usunąć. Ja się morduję i używam jakichś tam zdzieraków, czarpaków, nie wiadomo czego, a to tak jak było, tak jest. I co robię? Ach, cholera. Tak? Co będę się tam wygłupiał? Rzucę w kąt, niech leży, nie? Patelnię mogę tak rzucić. Patelnię nawet mogę wyrzucić. Mogę sobie kupić nową, nie? I ten sposób myślenia, kiedy nie mam tej właśnie wolności, kiedy nie mam tego wolnego wyboru, kiedy nie mam tego samoograniczenia, nie mam tej odpowiedzialności, no to tak robię. Popróbuję, rzucę w kąt, kupię drugą, nie? Wymienię cię na lepszy model. Taka piosenka jest, nie? To właśnie jest ta sama struktura. Bo to przecież nie ja pobrudziłem. Samo się pobrudziło, nie? I znowu mamy. To on, ona, ono nie umyli. wtedy, kiedy trzeba było, nie? A tak mówiłem, nie? Jeszcze do tego. A przypominałem. A to się okazuje, że no, jeśli myślimy sobie w kategoriach tej patelni o nas samych, no to nie działa, tak? Wyrzucić się nie da, na inny model zmienić też się nie da, chociaż niektórzy tak myślą. I się też słyszy, nie? Ja bym miał to już, moje życie powinno być inne, nie? Ja bym chciał żyć inaczej, jakby to było możliwe. To możliwe nie jest. Każdy z nas ma tylko to życie, które ma. Innego mieć nie będzie. I to, co w nim doświadcza, to, co w nim przeżywa, to jest właśnie najlepsze, co może go spotkać w jego życiu. Bo nic lepszego, nic innego go nie spotka, tylko to. Dlatego też tylko praca nad tym moim życiem, nad jego... Cześć, Agata. Nad jego oczyszczaniem, no bo nie ulepszaniem. Wiesz, jak ja umyję patelnię, to ona nie będzie lepsza. Po prostu będzie umyta, będzie czysta. Będzie można potrawę na niej przygotowaną zjeść bez smaku starego tłuszczu. No i więc trzeba do tego użyć skutecznego środka. Albo skutecznego fachowca. I to tak właśnie takim fachowcem odmycia patelni pod tytułem Jacek to jest Pan Bóg. Nie ma dla niego takiego brudu, którego by nie wyczyścił. I naprawdę skuteczny po prostu od ręki.
Zna strukturę brudu.
Tylko ja muszę chcieć, żeby to zrobił. Słucham? Właśnie. I dopóki ja z tej wolności nie skorzystam, dopóki ja w tej wolności nie powiem, że chcę, aby Pan Bóg mnie wyczyścił, że chcę, aby On był moim przewodnikiem, że chcę iść za Nim, nic nie zrobi przeciwko mnie, czy wbrew mnie. Ja muszę podjąć tą decyzję i decyzja musi być wolna. A ponieważ nie jest tak z nami, że nasza wolność, czy w ogóle natura człowieka to jest taka, jak komputera, jak mu się raz wpisze program, to potem za każdym razem, jak przycisnę klawisz, to jest to samo. U człowieka to jest tak, za każdym razem jest co innego. I to jeszcze nieprzewidywalne. A jak do tego jeszcze emocje podłączymy, to dopiero jest drog z kapustą. I dlatego tą decyzję o tym, że ja chcę, żeby to Pan Bóg był moim szefem, żeby to On był moim mistrzem, żeby to On był moim lekarzem, żeby to On był tym, który pokazuje i tym, od którego ja się uczę i za którym idę, to muszę konsekwentnie tą decyzję potwierdzać. Nie na pokaz. Muszę tego wykrzykiwać. Ale w sobie muszę ją konsekwentnie potwierdzać. I to nie potwierdzać tylko postawą i samą decyzją wypowiedzianą, ale potwierdzać ją w działaniu. I to nie byle jakim działaniem. Nie byle jakim działaniem. Z Panem Bogiem to jest tak jak z ciążą. Nawet 99% w ciąży nie można być. Albo się jest, albo nie. Trzeba dać swoje 100%. Zaangażować się na swoje 100%. Ale to też jest pułapka dla mnie. Bo przecież ja chcę jak najlepiej, nie? Zawsze chciałem przecież, nie? A teraz z Panem Bogiem też chcę jak najlepiej, nie? I w ogóle chcę być taki fajny dla Pana Boga. Przecież nie będę go nadwyrężał, nie?
Może jeszcze sprawdzę?
Sam zrobię, tak? Jeszcze się przysłużę, bo nie będzie musiał się męczyć, nie? Jak jest sprawa do załatwienia, to dam swoje 100% i załatwię całą sprawę, tak? Znowu po swojemu. Mam taką możliwość, taką umiejętność manipulacji sobą. A tak naprawdę moje 100% to może być w tej sprawie, którą mam do załatwienia, tyle. To może być czasami tylko decyzja. To może być czasami tylko wewnętrzne puszczenie problemu. Oddanie tego Panu Bogu. Ale to już jest moje 100%. Bo tak jak mówi też nasza modlitwa o pogodę ducha, są rzeczy, które nie mogę zmienić. Jak ja ich nie mogę zmienić, to moje 100% to jest zgoda na to, że zmienić nie mogę i zostawienie tego Panu Bogu. Modlitwa pokazuje, że tak naprawdę są tylko dwa rodzaje problemów. Te, które mogę zmienić i te, których nie mogę zmienić. A ja byłem taki, często bywam, że te, które mogę zmienić, no tak jak już wiem, że mogę zmienić, to już mnie nie rajcują, to niech sobie leżą, czekają. Ale te, których nie mogę zmienić, o, to jest wyzwanie. To ja się wezmę i pokażę teraz, jak ja tutaj kurczę. To nie ma takich, co nie mogę zmienić. Wszystko zrobię. A jeszcze kiedy to jest w dziedzinie, której jestem zaangażowany emocjonalnie, albo już mam, świadomie czy nie, wypracowany mechanizm porwania emocjonalnego, już wiem, że jak nakręcę emocje, to one dają mi powera, no to wtedy, co, nie mogę zmienić? Zaraz, spokojnie. Nakręcę się, sprowokuję kilka akcji, wkręcę złość odpowiednio i co, nie zmienię? Zmienię. Na chwilę. Stanąć w prawdzie, otworzyć się na Pana Boga, korzystać z wolności, pracować nad samoograniczeniem poprzez akceptację odpowiedzialności i konsekwentnie. To można powiedzieć, że takie hasła bycia wolnym. I ta wolność jest taką wolnością, która pozwala funkcjonować, bo czasami też słyszę, jak tak mówię, szczególnie właśnie do ludzi, którzy są w związkach małżeńskich, no to co, to zerwać relacje, to nie przyjmować się żoną, nie przyjmować się mężem, to przecież to jest zaprzeczenie bycia w małżeństwie, to jest jakby rozerwanie tego małżeństwa. Nie, bycie w takiej wolności, tak jak mówiłem na początku, że te elementy jakby jakkolwiek rozumianego zniewolenia, jeśli tak się chce używać takiego języka, wcale nie eliminują wolności wewnętrznej. Natomiast kiedy ma się rzeczywistą wolność wewnętrzną, to można znacznie lepiej, pełniej, bardziej świadomie i w związku z tym dużo lepszymi skutkami funkcjonować w każdej relacji, a szczególnie w relacji małżeńskiej. Ta wolność jest niezbędna tak naprawdę do dobrego funkcjonowania małżeństwa czy każdej innej relacji międzyludzkiej, bo kiedy jej nie ma, no to tak jak mówiłem też na początku, nie umiem, czy nie potrafię, nie chcę, albo nawet nie wiem, że powinienem stawiać sobie jakichkolwiek granic, a więc siebie ograniczać. W związku z tym muszę używać drugiego, kogoś w zewnętrzu, a kiedy to jest małżeństwo, no to naturalną koleją rzeczy jest to ten małżonek, jako tego, który mnie ogranicza. I napieram na niego. Po prostu na niego napieram. Szukam tego ograniczenia. Dopóty nie dostanę, a dostaję zazwyczaj poprzez odrzucenie, odepchnięcie, więc jakiejś formy, którą odbieram jako skrzywdzenie, no to naciskam, bo sam się nie ograniczam. I wtedy ta relacja jest taką relacją właśnie, którą się określa sekwencją kat-ofiara, czy też przemiennością ról kata i ofiary. Czyli ten, który naciska, no to jest kat, ten, który jest naciskany, to jest ofiara w chwili naciskania. No ale ten kat tą ofiarę do ściany dociśnie, no to ona wtedy chlast i w drugą stronę. Tak? I teraz ona naciska, a tamten jest ofiara. I tak w kółko, nie? Takie perpetuum mobile emocjonalne. Tak cały czas. Aż w końcu któryś się wyłamie, pęknie, podda albo właśnie wypadnie, rozsypie. I to jest prosty przykład i prosty efekt właśnie braku wolności, braku świadomego korzystania z wolności. A wyodrębnienie, bo tak się to nazywa, kiedy jest to relacja istniejąca, to się jest. A najczęściej tak jest, bo wchodzimy w tego typu relacje, szczególnie związki małżeńskie, często bez w ogóle świadomości tak naprawdę i bez dojrzałości takiej, która gwarantuje te wszystkie elementy, o których mówię. I dopiero w trakcie małżeństwa jakby te rzeczy się dzieją, czy powinny się dziać. To się nazywa wyodrębnienie, czyli ja będąc w związku, będąc coraz bardziej świadom tego związku przez to wyodrębnienie, wyodrębniam siebie, czyli sam stawiam sobie granice. I się dzieje sytuacja taka, że zamiast tego przepychania się i ciągłego zwarcia, są jakby dwie, czy więcej, no bo są przecież jeszcze dzieci, jakieś tam inne relacje w rodzinach często, jest ileś tam osób, które są samodzielne i wyodrębnione, które wchodzą z sobą w różnego rodzaju interakcje w zgodzie na to, z tym, że nachodzą swoje granice, no bo w małżeństwie przecież te naruszanie, czy też nie tyle naruszanie, ile nachodzenie, prawda, granic jest bardzo częste i do granic też tych cielesnych włącznie przecież, ale jednocześnie rozchodzą się, tak? Pozostawiają sobie część niczyją i ta część niczyja w sensie życia w relacji powoduje, że kiedy dochodzi do wymiany, nie wiem, zdań, poglądów, są inne widzenie świata, to mogę pozostać w swoim widzeniu świata, pogodzić się na to, że mam swoją wizję i w tej części wspólnej, bo ona nie jest niczyja, tylko ona jest wspólna, w tej części wspólnej mogę dochodzić do konsensusu. Mam przestrzeń, mam miejsce. Mam gdzie tą relację realizować. A kiedy ja jestem w takim zwarciu albo wręcz zasłonięciu często jednego przez drugie, to raz, że w ogóle nie wiem, gdzie jestem, albo jestem na kimś i też się rozmywam, w ogóle nie czuję siebie, bo jestem na kimś, to jest nadodpowiedzialność, tak? Zasłaniam kogoś, żyję jego życiem, a nie własnym. Albo jestem pod kimś, nie? Tak samo nie ma mnie, tak? Jestem przytłoczony tym kimś i nie wiem, gdzie jestem na dobrą sprawę. A jeśli tak jest, no to ten, który jest w danej chwili na górze, powiedzmy, jest jakoś tam uzurpujący sobie, uzyskujący przewagę w związku, bo niestety takie związki wyglądają na dokładkę w ten sposób, że to jest permanentna rywalizacja, walka o wpływy, tak? Kto jest mocniejszy? I ten, który na dany moment tą władzę jakby w tym związku sprawuje, no to on podejmuje tą własną decyzję według własnego wizji świata, a ten drugi jest już jakby no nawet nie pytano zdanie często, tak? Tak jest i koniec, nie? I znowu jest poczucie skrzywdzenia. I znowu chęć wyrwania się, nie? Także to wyodrębnienie, to uwolnienie się wewnętrzne, to samoograniczenie, oprócz tego, że daje możliwość takiego właśnie bezpiecznego i nieagresywnego bycia w relacji, w związku, to jeszcze daje też możliwość takiego, jak mówiłem o tym zatrzymaniu na sobie, tak? Granice zatrzymują na mnie, czyli w sobie mogę zatrzymać to, co jest destrukcyjne w związku. Czyli mogę zatrzymać agresję, mogę zatrzymać skrzywdzenie, mogę zatrzymać złość, mogę zatrzymać wiele zachowań i one po prostu nie uszkadzają relacji, nie wchodzą w kogoś, nie powodują skrzywdzenia. Czyli wolność jest gwarancją mojego bezpiecznego, spokojnego, zrównoważonego życia, również albo po pierwsze w relacji z drugim człowiekiem. Może tak ktoś coś? No, kolega z daleka podnosił rękę, proszę bardzo.
Ja jeszcze nie przyjmę, bo tak akurat tyle, co chciałbym zobaczyć.
Nic nie pomożecie, nic z tym.
No nie wiem. Tak jak Jacek mówi, to to ja to po prostu, to jest jakieś tam moje doświadczenie, które już wiele lat się ciągnie. I w tych słowach jak gdyby odnajduję potwierdzenie tego, co się w moim życiu działo. Bo dopóki, tak jak ja tak mówiłeś o tym przesłonięciu, dopóki było tak, że moje małżeństwo i mojego męża, mojego męża poczekałam jako tego krzywdziciela, moje małżeństwo jako nieszczęście, no to w tym tkwiłam i nie było. I to zamykało mnie w ogóle na cały świat. No a od momentu, kiedy było mi tak źle, że podjęłam decyzję, żeby wyjść z tego, że ja już tego dłużej nie wytrzymam, że ta moja rozpacz, to samo zniszczenie już jest tak ogromne, że ja tego dłużej nie wytrzymam, no to po prostu Pan Bóg mi w tym momencie pomógł jakoś. Zaczęło się to wszystko we mnie zmieniać. Jedno tylko jest trochę inaczej niż mówiłeś, że to nie tak natychmiast, może 5 sekund dla Pana Boga, to jest parę lat dla mnie. I to się w człowieku, bo jednak te przyzwyczajenia są, to się w moim wypadku to się działo przez parę dobrych lat. No myślę, że to jest taki okres 6-7 lat w moim życiu. I to, że po prostu no, trafiłam na Sychar, to też był taki, jak to się mówiło, zbieg okoliczności, ale nie był żaden zbieg okoliczności. Po prostu 2 razy nie przyszłam na umówione spotkanie z księdzem Janem, gdzie takich umówionych terminów staram się rygorystycznie przestrzegać. I no, poniosłam konsekwencje tego, że nie przyszłam, niezadowolenia księdza Jana. Nie godę za probaty, ale jednak wytrwałam i trzeci raz przyszłam. To był dzień, kiedy było pierwsze spotkanie wspólnoty Sycharna Skarczewskiej. Także to jakoś taka błogosławiona wina, tak to postrzegam, że jakbym przyszła wcześniej, to bym akurat pewnie na to spotkanie nie trafiła. I wydawało mi się już wtedy, że ja mam pewne sprawy emocjonalnie załatwione, że ja już jestem osobą uspokojoną, że jakoś tam w tym życiu coś tam się już poukładało, że już się ani nie złoszczę, ani tyle pretensji nie mam. No ale to był chyba ten moment takiego otwarcia. No i to okazuje się, że czym dalej, to tym pojawia się, tym więcej pojawia się nowych horyzontów, nowego spojrzenia na życie, na moje życie, na relacje z innymi ludźmi. I dopiero właśnie po tym jakimś takim tym okresie przełomowym relacje z ludźmi moje się poprawiły, bo to była taka przeważnie we mnie relacja irytacji, złości, nie umiałam panować nad sobą, no jak widać noszę protezy, więc jak mi wzrok szwankował, nie mogłam czegoś przeczytać, no to się złościłam na tego, z powodu którego musiałam to przeczytać. I ciągle się z klientami sprzeczałam, no bo nie widziałam. No. I takie właśnie proste rzeczy, takie spojrzenie, no uruchamia to we mnie zupełnie inne spojrzenie. Daje mi szansę zobaczenia, co ja mogę w tej sytuacji zrobić. Jak to Jacek mówisz, dlaczego?
Po co?
Po co? Nie dlaczego, ale po co? Nie dlaczego, ale po co? Bo dlaczego to jest dla mnie drążenie, bicie piany negatywnych emocji. A po co? No to znaczy, że ja mam coś nowego zobaczyć w tej sytuacji. Jak zobaczę, To mogę to zmienić. Z tym, że ja taką jakąś decyzyjność swoją posiadałam. Nawet jak w przeszłości decydowałam się na coś, co było dla mnie złe, to ja miałam świadomość, że to jest moja decyzja. Raczej to mi jakoś tak ułatwiło ten cały proces, bo raczej tak no, za dużo nie szukałam tych takich do bicia. Tak. Kryzysu mojego małżeństwa w ogóle nie mogłam zrozumieć. To było dla mnie jakieś tak niezrozumiałe i może w tym momencie właśnie najbardziej to się mojemu mężowi obrywało. Ale w pozostałych rzeczach to raczej chętnie brałam winę na siebie niż na kogo innego, co też jest niezdrowe, bo to jest brak rozeznania co do faktów. Także no, jest to taki właśnie ten przełom może nastąpił wtedy, kiedy tak pół roku przed tym, zanim trafiłam na raz pierwszy stąd, jak zaczęłam malować. To było takie dla mnie bardzo ważne. To właśnie to jest takie namacalne, że człowiek dostaje nowe horyzonty, że w wieku po 40 może się rozwijać, jego życie może pójść zupełnie nowym torem, że to nie musi być tylko kontynuacja tego, co było do tej pory, że niezależnie od sytuacji jest dla mnie szansa na rozwój, na bycie pogodną, bycie szczęśliwą, realizowanie siebie, życie wśród ludzi, szansa na dobre relacje z innymi ludźmi, na takie no naprawdę, ja to tak jak Jacek to mówił, to tak sobie pomyślałam, żeby zakończyć to tą naszą modlitwą, że to tak jakby wszystko w tej modlitwie.
Ale jeszcze nie kończymy.
Nie, ale to jest moja modlitwa, ja chcę właśnie skończyć to, co powiedział.
No z tego, co ty mówisz, to kilka takich rzeczy się pojawiło, przypomniało mi się, czy chętnie bym jeszcze o nich powiedział. Trochę tak jak z rekolekcji naszych o kryzysie, tak? Mówisz, że kryzys małżeństwa był zaskoczeniem. Ale trochę to jest tak, że kryzys małżeństwa to jest sytuacja, w której, która ujawnia kryzys we mnie. Kryzys w małżeństwie to jest ujawnienie kryzysu osób będących w małżeństwie. Kryzys jest niejako wpisany trochę w małżeństwo. Jest jakby nie do uniknięcia. Pewnie też i po to jakoś tak to jest, żeby i tak to, dlatego jest, no mówi się, że współmałżonek to droga do zbawienia, tak? No bo ujawnia wszystkie te elementy, które powinny ulec we mnie zmianie, tak? Czy żeby to zbawienie jakby jakoś było bardziej bliższe mnie, to powinienem to w sobie zmieniać. Bo to jest relacja, która jest najbliższa, tak? Dużo bliższa też z samej częstotliwości często niż relacja rodzinna w domu rodzinnym, tak? No bo dziecko jak jest małe, no to powiedzmy przebywa cały czas z rodzicami, ale już tam nastolatek to bardziej biega po kolegach, koleżankach i tak dalej, więc ten okres takiego ścisłego życia to jest no, kilkanaście lat, a w małżeństwie jest często kilkadziesiąt, tak, i to takich sytuacji, które z biegiem czasu jest tego czasu razem coraz więcej, a nie coraz mniej, tak, jakby odwrotność tego bycia w domu rodzinnym, no bo na początku są aktywności zawodowe, dzieci, prawda, różne sytuacje, które powodują, że tej relacji wzajemnej jest jakaś tam część tylko niewielka, ale później dzieci właśnie się stają coraz starsze, coraz mniej jest ich w domu, a w związku z tym coraz więcej jest przestrzeni na to, żeby być w łączności, tak? Być ze sobą. I to jest relacja, która jest w związku z tym najtrudniejsza, ponieważ najbardziej mi dotyka, najbardziej ujawnia wszystko to, co we mnie jest. I może tak być, jak Ania mówi, że mogę traktować każdego, który pokazuje mi moją ułomność, mój brak, moją no, mój błąd jakiś, czy moją niedoskonałość, jak tych posłów greckich przysłowiowych, tak, i całą złość ładować w tym, który mi to pokazuje, ale mogę też przy takim właśnie podjętym jakimś pracy nad sobą, rozwoju wewnętrznym i rozwoju szczególnie duchowym, z czasem to jest możliwe. Zobaczyć tego, który tak właśnie mi pokazuje, jako no, kogoś, kto jest dla mnie bardzo dobry i być mu wdzięczny za to. I zamiast się złościć, że nie wiem, no, że muszę czytać, tak, bo mi podtykasz, to mogę powiedzieć, że jestem ci wdzięczny za to, że mi ciągle podtykasz i w związku z tym widzę, że muszę iść do okulisty, tak? Także to można naprawdę zacząć inaczej być w tej sytuacji i ta kwestia kryzysowa, czyli tego zderzenia się osób, często osób wychodzących nawet z różnych środowisk, z różnych mentalności, z różnych tradycji wręcz czasami, a więc tych płaszczyzn jest znacznie więcej do ścierania się do jakiegoś takiego różnicy zdań niż w domu rodzinnym, tak, którym jednak ten przekaz tradycji, jakiegoś takiego ogólnych warunków jest jakoś tam zakorzeniony, znany mi. To jest to właśnie wydarzenie, które im wcześniej oczywiście sobie z niego zdamy sprawę, im wcześniej zobaczymy w tych swoich potyczkach słownych, przepychankach, właśnie wojnach, walkach, wyczuleniach na drugiego, to też my trochę może więcej w Częstochowie o tym mówili. Im wcześniej to zobaczymy, tym lepiej po prostu. Tym wcześniej możemy wejść w świadomą część tego kryzysu, tą świadomość, że on po prostu jest, że jest jakby wpisany w tą relację i że jest nie jako coś traumatycznego, że nie muszę go przeżywać jako traumę, jako skrzywdzenie, jako pogrążanie się w jakąś czeluść, tylko mogę go wykorzystać konstruktywnie do zmiany samego siebie. I to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby sobie z tego zdawać sprawę i też w jakimkolwiek momencie brania się za siebie, za tą sytuację, za ten kryzys i dojrzewania czy wzrostu, dobrze jest to sobie widzieć, bo możemy dać żeby to świadectwo i to przesłanie innym, tak? Pokazać, że tak jest, że też dochodzimy do takich wniosków. To jedna rzecz, no i druga rzecz, którą mówiłaś, to o... Nie wiem, czy już zapamiętałem, może mi się już by... O emocjach trochę mówiłaś. O tych emocjach mówiliśmy sobie też w Częstochowie, ale chcę powiedzieć, że z emocjami to jest tak, że one są jakby bardzo ważną częścią naszego nas, przestrzenią w nas. Bardzo ważną, dlatego że tak samo prawdziwo, tak? Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o tym, że emocje są moralnie obojętne. Moralnie obojętne, czyli prawdziwe. Nie podlegają ocenie. A więc cały widz polega na tym, żeby emocje akceptować, przyjmować je. To nie znaczy poddawać się nim i kierować się nimi, ale przyjmować, rozpoznawać i akceptować. I właśnie w ten sposób, jak tutaj mówimy, że nie złoszczę się, bo albo dlatego, że ponieważ i tak dalej, bo to są wszystko takie sformułowania, które wyprowadzają odpowiedzialność za emocje na zewnątrz. Wtedy staram się powiedzieć sobie, komuś, że to on tak naprawdę rządzi moimi emocjami. No bo ja mam emocje dlatego, że. I w ten sposób pokazuję sobie, że jestem zniewolony. No bo nie korzystam z własnej wolności, tylko ktoś ma lejce ode mnie, tak? Natomiast kiedy powiem, że i zobaczę to, że emocje mam, one są moje, tak? Czyli ja je mam, gdy się pojawiają. I one są gdy, a więc są wtedy, gdy jest jakaś sytuacja, a więc ta sytuacja ujawnia moje emocje, jakaś osoba ujawnia moje emocje, to nie mówię sobie, że jestem zły, bo, tylko jestem zły, gdy. I wtedy widzę, że ta kwestia mnie dotyczy, to jest moja sprawa. Można powiedzieć mój problem, no ale tu nie chodzi o problem, chodzi o to, że to moja sprawa, to jest pewna też i prawda o mnie w tym momencie. Też mogę zobaczyć, że reaguję daną emocją na jakąś sytuację. Nie? Oczywiście ja mam niestety, może oczywiście złe określenie, niestety, człowiek ma taką, albo stety, nie wiem, człowiek ma taką możliwość, że może oszukać siebie, zamienić swoje emocje na poziomie umysłu, podać sobie z umysłu, że czuję zupełnie co innego niż czuję naprawdę, a emocje prawdziwą wytłumić, schować. To jest jedna z struktur mechanizmu wyparcia. I jeśli to wypracujemy, jeżeli to jakoś tam, a to się dzieje już w dzieciństwie, zaczyna się taka sytuacja nakręcać, jeżeli z tego korzystamy, no to nawet nie wiemy, że tak jest. I po to, żeby tego uniknąć, żeby tego zafałszowania uniknąć i nie stworzyć sobie fałszywego obrazu w oparciu o emocje, które generuje nam nasz umysł, czyli tak naprawdę emocje na żądanie, trzeba otwierać się na emocje w ciele. Nasze emocje się odczuwa w ciele. Ciało nasze ujawnia każdą emocję, którą odczuwamy. I otwarcie się na odczuwanie emocji w ciele to jest pierwszy krok do poznawania prawdy o sobie. Bo emocje, przez emocje dochodzimy do prawdy o sobie. Jeżeli emocja jest potwierdzona w ciele, to znaczy już się nauczyłem, odnalazłem, poczułem, gdzie czuję złość, lęk, obawę, niepokój, radość. Bo nie ma tak też z emocjami, w związku z tym, że są moralnie obojętne, jak to próbuje świat dzisiaj podawać, że są złe i dobre. Nie ma złych ani dobrych emocji. One są wszystkie dobre, bo są prawdziwe. Natomiast można powiedzieć, że one są chciane i niechciane. Czyli są takie, które ja lubię przeżywać, szukam ich nawet. I są takie, których nie lubię przeżywać. Co nie znaczy, że te, których nie lubię przeżywać, to są te, które świat nazywa złymi. Bo czasami jest właśnie tak, że ja chcę przeżywać, przecież absolutnie, jakby mi tak ktoś to powiedział wprost, to dzieje, ale nie. A się okazuje, że chce właśnie przeżywać skrzywdzenie, złość, rozgoryczenie. Właśnie po to, co przed chwilą mówiliśmy, że jak poczuję skrzywdzony, jeszcze zasadnie skrzywdzony, tak? Czyli mam krzywdziciela, tak go trzymam i zaniosę tego krzywdziciela razem z tą krzywdą sąsiadki, no to wtedy dostaję, nie? Ale ty jesteś biedny, ale ty jesteś biedna, ty to masz życie, nie? Okazuje się, że ja chcę tą emocję, bo jak ja ją posiadam, jak ją mam, ja coś z niej mogę uzyskać. No taki na marginesie. Także emocje mogą być chciane lub niechciane, jeżeli już bardzo chcemy je klasyfikować. Przecież zachęcam do tego, żeby nie klasyfikować w żaden sposób, nie szufladkować swoich emocji, ponieważ się okaże z biegiem czasu, jak będziemy wchodzić w tą swoją strukturę emocjonalną, że to nie jest tak znowu, jak z decyzją w wolności, czy każdą inną sytuacją u nas, że to jest tak jak ten klawisz w komputerze, tylko za każdym razem ta sama emocja może mieć zupełnie inny dla nas obraz. Ona raz będzie chciana, raz niechciana, raz ambiwalentna, raz jakaś tam. To nie jest tak, że zawsze mam taką samą, taki sam stosunek. Więc lepiej nie klasyfikować, nie szufladkować, a więc nie oceniać. No, to jest zgodne też z kanonami naszej wiary. I poznając tą prawdę o tych własnych emocjach, czy prawdę o swojej emocjonalności, czyli to, co jest też pod tymi emocjami jakby ukryte, czy też zakodowane, czyli informacje o mnie, na przykład pod złością najczęściej jest ukryte, nie godzę się. Złość pokazuje mi moją niezgodę. Czasami pokazuje inne rzeczy i trzeba starać się to jakby odkrywać sobie. I wtedy poznaję tą prawdę o sobie. Taką, to mówiłem chyba już, nie wiem, mnie wszyscy byli. W nas taką najbardziej uzewnętrznianą emocją, czy taką, którą jakby najmniej chowamy, to jest złość. Chociaż niektórzy i złość chowają. I poprzez złość rozpoczyna się taka praca nad rozpoznawaniem emocji. No bo najczęściej złość, nawet ta ukrywana czy chowana, prędzej czy później dochodzi do głosu, tak? I pod wpływem tej złości, oczywiście usprawiedliwiając ją, bo, dlatego i tak dalej, wybucham, tak? Następuje porwanie emocjonalne. I wybucham z pretensjami, z agresją, z czymś tam, na drugiego. Najczęściej w konsekwencji tego jest potem jakiś kac moralny, jakieś niezadowolenie, które zresztą też jako emocję niechcianą rugujemy z siebie, usprawiedliwiając, prawda, racjonalizując, tak. No może nie fajnie się zachowałem, ale w takiej sytuacji, tak, używam generalizacji, wszyscy by tak samo zrobili, nie? Do tego służy jeszcze koleżanka, kolega, sąsiadka, prawda, pani z kiosku, której opowiedziałem, no, tyle pani wytrzyma, ja to już dawno mu się kierę w plecy wsadziła, nie? I to zdejmuje ze mnie takie, wydaje się, to poczucie odpowiedzialności, tą winę. Jeżeli tak postępujemy, no to następuje, czy używamy wręcz tego porwania emocjonalnego. I wtedy, gdy ono ma miejsce, to jakby mamy tego świadomość, tak? Że jesteśmy w stanie złości, agresji, wściekłości, tak? To robimy. I w związku z tym mam poczucie też, w tym momencie, kiedy tuż przed tym to jest, albo w trakcie, gdzie ta emocja w nas jest. Jeśli chodzi o złość, to najczęściej się mówi, że mam gulew, tak, w gardle, tak? Tuż przed wybuchem to mam gulę w gardle, albo jakąś tam inną miejsce, w którym sobie tą złość uświadamiam. I chodzi o to, żeby teraz wchodzić jakby w siebie, od rozpoznania tej sytuacji, od uświadomienia sobie, że tak jest. I starać się odkrywać tą emocję, tą złość w tym przypadku, coraz wcześniej. Nie wtedy, kiedy ona już jest nabrzmiałą gulą w gardle i już muszę wybuchnąć, bo już to jest bomba, która ma zapalony zapalnik, tylko wtedy, kiedy jeszcze szykuję sobie dopiero produkty na tą bombę, tak? I mam taki niepokój gdzieś tam w sobie, jakieś napięcie na plecach, jakieś coś tam. Już wtedy odnajdywać tą złość w sobie. I wtedy już kojarzyć się z sytuacjami, które się dzieją w moim życiu. I w ten sposób poznawać prawdę o sobie. A kiedy zacznę odkrywać emocje złości w swoim ciele, to zacznę jakby mieć kontakt lepszy ze swoim ciałem i wtedy zacznę odkrywać inne emocje też w swoim ciele. Im głębiej wejdę za tą emocją w swoje ciało i będę odkrywać ją wcześniej, tym więcej jakby emocji zacznie mi się w ciele ujawniać. Jeżeli wtedy będę czuł jakąś emocję, lęk, nie wiem, niepokój, obawę, złość, radość, nie wiem, jakąś napięcie jakieś, i to będzie kolerowało z moim ciałem, no to wtedy wiem, że to jest prawdziwa emocja i wtedy poznaję tą prawdę o sobie. To chciałem powiedzieć i jeszcze chciałem powiedzieć po co i dlaczego. Tak jak mówiłem o tej przeszłości, prawda? Dlaczego jest takim korzystaniem jakby z tej cumy, która mi łączy z przeszłością, a często nawet zarzucanie następne. Bo chcę, zadając to pytanie, jakby wyjaśnić, wytłumaczyć sobie, tak? Czemu dana sytuacja miała miejsce, bo czemu mnie spotyka. Tak? Mówimy sobie, dlaczego ja, nie? Dlaczego nie on? Dlaczego ja? No i sięgamy w tą przeszłość, no i często tam szukamy jakichś przyczyn. Na przykład wśród osób uzależnionych często tak jest, że no tak, no ja piję, bo ojciec pił, nie? Dlatego piję, bo ojciec pił. Czyli innymi słowy, jakby ojciec nie pił, to ja bym nie pił. A więc nic z tego nie mogę zmienić. Ja już muszę pić, bo ojciec pił, ja tego nie zmienię. On już często nie żyje. No to ja muszę pić już do końca, tak? Także tego typu ścieżka myślenia jakby służy wytłumaczeniu, a więc usprawiedliwieniu swojego działania czy swojej sytuacji. Zdjęciu tej odpowiedzialności ze mnie. A pytanie po co jest pytaniem odwrotnym. Pytanie o odpowiedzialność właśnie. Jak ją wziąć? Bo niezależnie od tego, choćbyśmy tutaj mieli dziesiątki takich jak najbardziej racjonalnych dowodów na to, że coś w moim życiu jest dla czegoś, tak? Bo ktoś coś tam zrobił i tak dalej. To konsekwencje tego działania, nawet jeśli ono jest tak super do wytłumaczenia, że to jest nie moje, tylko czyjeś, skoro dotykają mojego życia, są w moim życiu. W moim życiu są. Chociaż nie ja spowodowałem wypadek samochodowy, tak? To mój samochód jest uszkodzony. I cóż z tego, że ja będę ciągle mówił, że to jest dlatego, bo ktoś na mnie najechał. Ja nie mam samochodu. A on być może nawet ma. Jakoś tak najechał, że pojechał dalej. Nie? Co mi z tego dlaczego? Natomiast kiedy ja zadam sobie pytanie po co, to znaczy, że chcę zobaczyć, jak ta sytuacja, jak to wydarzenie, jak to przemyślenie, jak ta emocja da się przeze mnie wykorzystać, użyć, zastosować na przyszłość. Jakim jest doświadczeniem dla mnie? Jeżeli ja zapamiętam dlaczego, dlatego, bo on na mnie najechał, to następnym razem będę jechał i znowu będzie bum, dlaczego, bo on na mnie najechał. A jak ja zapytam się po co, aha, kolejny raz po to, żebym ja wzmógł czujność, nie? To co z tego, że to nie ja jestem winny? Bo jestem na prawie, tak? Jak to się mówi, tak? Bo zasada prawej ręki, czy tam jak to sobie tłumaczyć, czy tam nie wiem, zielone światło, czy coś tam. Ale ja mogę, tak, jadąc tym samochodem, czy idąc w swoim życiu, czy robiąc jakiekolwiek, podejmując jakąkolwiek decyzję, tam, gdzie jest jakieś zderzenie z otaczającym mnie światem, ja mogę zwolnić, ja mogę nie wiem, zatrzymać się nawet, ja mogę przepuścić, ja mogę zrobić dziesiątki rzeczy, jeśli zapytam się po co. Po to, żebym był bardziej aktywny, a mniej reaktywny. Bo pytanie dlaczego jest pytaniem reaktywnym. Działam na skutek. Wyjaśniam w otaczającym mnie świecie. Nie podejmuję żadnej decyzji, jeśli nie ma zewnętrznego bodźca. Reaktywność zdejmuje ze mnie, wydaje mi się, odpowiedzialność, tak? Bo zawsze jest na skutek czegoś. To jest moje zachowanie jest reakcją. A kiedy pytam po co, to idę ku aktywności, a więc ja podejmuję decyzję. Ja korzystam z mojej wolności i ja generuję jakieś swoje działanie i kiedy przychodzą konsekwencje jakieś, konsekwencje, powtarzam, nie pejoratywnie rozumieć, konsekwencja, czyli kontinuum sekwencji, następne zdarzenie w kontinuum zdarzeń. Ono jest po prostu wynikiem, a nie jest karą. Jest wynik. Jeżeli przychodzą te konsekwencje po mojej aktywności, to ja wiem, że są na skutek mojego działania i wtedy mogę znowu wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nie? Znowu zadać pytanie, dlaczego? No, to cofam. A ja zadam pytanie, po co? Po to, żebym wreszcie coś zmienił, tak? Mamy takie, na pewno każdy z Was ma takie doświadczenia w życiu, gdzie się powtarzają sytuacje. Cały czas w życiu się powtarzają. Takie, niemal takie same. I za każdym razem, w stosunku do innych ludzi, do innych znaczy wydarzeń rzeczywistych, ale w mechanizmie tym samym, i za każdym razem, kiedy zadaję sobie pytanie, dlaczego, no to sobie je wytłumaczam. A dlatego, bo tam było to czy tamto, nie? Albo a dlatego, bo to ktoś tam coś tam. A dlatego, a jak zacznę zadać sobie pytanie, po co, no to sobie mogę odpowiedzieć, po to, żebym wreszcie zmienił coś w swoim zachowaniu. Dotychczas pytałem, dlaczego nie zmieniałem i się powtarza. A jak zacznę się pytać, po co zmienię, no to już się nie powtórzy. Bo już zmienię coś w swoim zachowaniu. To może tyle, bo się wyprztykam.
To przerwa i... Może druga część.
Dwunasty. Przerwa, przygotowanie do mszy, spacer, prawda? Msza i...
Także dzięki. Dzięki. Modlitwa.
A dobrze. Ania ma rację. Uczmy się tej modlitwy, jeśli mogę Was o to poprosić. Ale nie wiem, czy mamy tą modlitwę wydrukowaną. Jeśli nie mamy... Słuchajcie, to ja proponuję, żebyśmy odmówili ten początek, bo to łatwiej się to zapamiętać. Tę część wstępną. A po następnych zajęciach, jak się jeszcze znajdzie więcej, to odmówimy w całości. Ta modlitwa jest krótka, stosunkowo łatwo wpadająca w ucho. Ja może ją najpierw powiem, a potem będziecie powtarzać. Ona brzmi tak. Boże, użycz mi pogody ducha, abym zmieniał to, zgodził się z tym, czego nie mogę zmienić, zmieniał to od odwagi, abym zmieniał to, co mogę. Dobra.
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Tak, i ten fragment odmówmy, powtarzając może za Anią w takim razie każdy wers.
O Boże, użyć mi pogody ducha, abym odróżnił się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Czy można resztę jeszcze zasygnalizować, przeczytać?
Przeczytać można, nie wiem, czy damy radę powtórzyć.
Nie, to nie chodzi o powtarzanie, tylko o naszą refleksję, od której możemy w jakimś sensie zacząć po tym, co usłyszeliśmy.
Pozwól mi cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność jako drogę do wewnętrznego pokoju. Pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi Tobie zaufać, że wszystko zrobisz dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen.